Dzień dobry, kłaniam się nisko. Najdroższy wicepremier w polskim rządzie Henryk Kowalczyk jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień najdroższy. Dobry. Ja pewnie taki drogi nie jestem, ale pewnie...
Żona na pewno się ze mną zgodzi.
Pewnie pan redaktor zmierza ku cenom żywności.
I o tym za chwileczkę porozmawiamy. Minister rolnictwa w końcu ze mną w studiu. Ale zostaje pan w rządzie, tak?
Nie wiem, ja zawsze jestem gotowy na odejście, także to nie ma żadnego problemu.
Jak słyszę, Mateusz Morawiecki wygrał, przynajmniej na razie, potyczkę z wicepremierem Sasinem, jak rozumiem również z panem, który wspierał dzielnie pana Jacka Sasina, no i nie będzie zmiany na fotelu premiera.
Mówić o wspieraniu, bo nie było żadnych potyczek, że tak
nie
powiem.
Było potyczek.
Oczywiście są różnice zdań dotyczące energii i tu jest zawsze problem, bo jak jest bardzo trudny problem, to jest węgiel, to są ceny energii i faktycznie tutaj bardzo różne pomysły się zjawiają.
Panie premierze, to bez szukania sensacji, ale tak normalnie, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, to na czym polegała ta różnica zdań między premierem a wicepremierem Sasinem?
Znaczy, jeśli chodzi o węgiel na przykład, no to zresztą też ja też to wspierałem, żeby węgiel kupiła Agencja Rezerw Strategicznych.
Mówił pan tak jak Jacek Sasin, tak.
Żeby złożyć i zrobić z tego miks i uśrednić ceny i wtedy no być może te ceny nie windowałyby, tak nie wahałyby się. Mówię teraz o węglu, prawda? No z energetyką jest o tyle trudniej, że to podlega przepisom europejskim. I stąd
no dobrze, czyli wy chcieliście, Sasin, pan, chcieliście, żeby Agencja Rezerw kupowała węgiel, natomiast pan premier, jak rozumiem, że oczekiwał, że między innymi, że spółki energetyczne państwowe kupią. Zejdą z zysków i że one kupią.
Tak, że kupią węgiel, tylko pojawił się taki problem, że oczywiście sprzedaż węgla z polskich kopalń mogłaby być tańsza, natomiast dużo droższa, wielokrotnie droższy byłby węgiel z importu i stąd pomysł, aby to uśrednić przede wszystkim. I to tutaj jest ta główna różnica zdań. Mm-hmm,
ale doszło do tego, że w końcu nie chodziło już o węgiel, tylko chodziło o pozycję. O
to, nie, kto no to... No,
panie
to,
premierze, to ja rozumiem, że pan nie może pewnych rzeczy powiedzieć.
To są... To są oczywiście spekulacje dziennikarskie.
To nie
ja zawsze rozumiem,
dziennikarskie, ale panie premierze, przepraszam, ja wiem, z kim ja rozmawiałem. Rozmawiałem z dwoma członkami polskiego rządu, z ministrami konstytucyjnymi i wiem, co mi mówili, panie premierze.
No, to ja nie wiem.
Ale ja
wiem. Skąd mogę wiedzieć, jak pan redaktor ja wie, no to niech pan mnie nie pyta po prostu. Ja nie wiem, dlatego
pan
też...
Pan jest wicepremierem w rządzie, pana pytam, panie premierze. Dobrze, zostawmy w takim razie spekulacje. Będzie rekonstrukcja rządu w ciągu najbliższych kilku dni?
Nie wiem.
To a jest tego. Coś, co pan wie?
Tak, mogę dyskutować właśnie o sposobach, na przykład, czy próbach obniżenia cen
panie
nawozów,
to ja panu coś
energii,
powiem, to zanim może, zanim porozmawiamy o cenach.
Tak, cenach w rolnictwie.
Zanim porozmawiamy o cenach, wie pan co, to ludzie panu to pewnie powiedzą, jeśli pan w ogóle ich będzie chciał słuchać, że drożyzna szaleje, a wam tylko stołki w głowie, bo inaczej się próby zmiany premiera teraz wytłumaczyć nie da.
Panie redaktorze, no zawsze można tak powiedzieć, że nam stołki w głowie, natomiast my nie zajmujemy się stołkami, bo pan redaktor chciałby mnie właśnie w taki kanał wpuścić,
właśnie
że ja bym
nie.
się zajmował stołkami,
właśnie
a
nie.
ja naprawdę zajmuję
się dowiedzieć...
rozwiązywaniem realnych problemów.
To porozmawiajmy o realnych
realne
problemach.
Problemy to choćby na przykład jest bardzo duża produkcja jabłek, zamknięte rynki wschodnie i to jest realny problem. Pan... Spotykałem się z sadownikami, jak też z tego problemu wyjść, żeby nie spadły.
Dobrze, to mamy też,
bardzo mocno
mamy też słuchaczy i mamy... Mamy normalne głosy słuchaczy. No, zresztą pan posłucha, wszyscy posłuchamy.
Dwa lata temu, jak się szło na zakupy, tak można było wydać ze 180 zł, a teraz no, czasami jest nawet 500 na tydzień.
Masło ile dwa lata temu kosztowało 2,50, był boom, że masła nie było, podrożało prawie na 8 zł i tak zostało. Chleb kilogramowy tak przykładowo kosztował 5 zł, teraz kosztuje 10 zł.
Co pan powie ludziom, którzy widzą, jak olej kujawski drożeje o 2/3 w ciągu roku, w ciągu niespełna roku nawet, a masło w ciągu roku o prawie połowę, mały chleb o prawie 40%.
Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że no, mamy skutki wojny. To nie jest akurat ani polska domena. We wszystkich krajach europejskich jest wzrost cen. No, przede wszystkim, znaczy... myślę, że pierwsza przyczyna to jest wojna, za nią ceny energii. To jest jak gdyby, bo ceny gazu, trzeba pamiętać o tym, że ceny gazu wzrosły 6-7-krotnie. Tu już nawet nie ma mowy o 60% czy o 50% tak, czy o 40%, a w energia jest jak gdyby kosztem produkcji we wszystkich towarach.
Tak, i zwłaszcza w nawozach.
Zaraz zwłaszcza tym, nawozach, w rolnictwie, w zbożach i tak dalej.
Porozmawiamy.
Także...
Tylko panie premierze, ludzie wiedzą, że to wojna i ludzie też wiedzą, bo jeżdżą po świecie, a jak nawet nie jeżdżą, to słyszą, że tak samo drogo jest w Niemczech, Francji, gdzie indziej. Tylko wie pan, jakby to panu powiedzieć, jak ktoś dostaje się minimalną krajową pensję i widzi, że masło mu podrożało o połowę, olej podrożał mu o 2/3, no to tłumaczenia, że gdzie indziej też jest drogo, jakoś średnio go pocieszają.
Panie redaktorze, to jest tak, że po pierwsze minimalna, przykład płacy minimalnej na rok 2023 jest bardzo istotny wzrost, propozycja wzrostu, bardzo istotny wzrost emerytur. Bardzo też...
Umówmy się, że przy 20% niemalże inflacji.
Tak, do tego jest wprowadzony pakiet osłonowy, taki antyinflacyjny, bo no ale rzeczywiście...
Pakiet osłonowy i antyinflacyjny, jak patrzymy na te ceny, no, na przykład zeszliście z VAT-u i tak dalej.
Tak.
Wszystko jasne, ja naprawdę to widzę, dobrze, to rozumiem. Ale naprawdę, olej kujawski w Biedronce rok temu kosztował 8 zł, bez grosza podaje te ceny. Teraz kosztuje 13 zł. No to, tak, jest to wzrost o prawie 2/3, 62,5%.
No to jest, są różne produkty spożywcze w różnym stopniu drożeją i pełna zgoda. No jeśli jest wzrost cen energii, wielokrotny wzrost cen energii, no to stąd.
Dobrze, czyli podrożało, bo musiało. Panie premierze, o nawozach za chwileczkę. Ma pan nowego zastępcę, pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych, Janusz Kowalski. Jakie pan minister Kowalski ma kompetencje?
Nie, to ten pełnomocnik jest jak gdyby trochę na tej zasadzie, że takim pełnomocnikiem był Norbert Kaczmarczyk. Stąd, zmieniam i dlatego, że jego doświadczenie chcę wykorzystać zupełnie w innej dziedzinie, ponieważ ma doświadczenie w sferze energetycznej, energia dla wsi, energia odnawialna dla wsi.
Został powołany na pełnomocnika rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Ja rozumiem, że jedyna jego kompetencja jest taka, że lubi dżem.
Nie, procedujemy zmianę pełnomocnika i zmianę kompetencji. Natomiast nie można było tego zrobić w ciągu pół dnia, więc
na razie się wdraża,
to, tak? Ale w ciągu kilku dni to będzie.
Premierze, nie lepiej, żeby się człowiek uczył w szkole, ale nie na posadzie, której, kiedy płacimy mu 20 tysięcy miesięcznie.
Ale ja nie chcę, żeby się uczył. Chcę mu dać takie kompetencje, na których się zna, czyli krótko mówiąc, energia.
Czyli mamy człowieka i szukamy dla niego roboty.
Nie,
tak to działa.
To nie jest tak. No, ta tak robota jest, ale jeśli jest akurat człowiek, który wyjątkowo ma doświadczenie w tym zakresie, to przesuwam kompetencje w ministerstwie. To jest oczywiste.
To jest oczywiste. Pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa będzie teraz zajmował się energetyką.
Ale zmienimy oczywiście też nazwę. Tak?
Jasne. Nazwę zmienimy i wszystko.
Ale i kompetencje.
I dostanie jeszcze premię.
Premii nie dostanie.
Radio RMF24 Interia.pl. Porozmawiamy o mrożących krew w żyłach rolników, ale również nam, cenę nawozów i o tym, ile będzie ustaw prądowych i co z tego wynika. Zapraszam do internetu, słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie premierze, ja pamiętam, jak tu pan przychodził i ja panu wyliczałem, że saletra kosztowała półtora roku temu w grudniu 1050 zł, a w zeszłym roku w grudniu kosztowała 2950, prawie 3000, prawie 3 razy. To mam dla pana wiadomość, że teraz jest po 5000. I
to ja mam dla pana gorszą wiadomość, że jeśli zakłady azotowe produkowały przy obecnych cenach gazu, to musiałaby kosztować około 6-7 tysięcy.
A wie pan, co pan powiedział 2 tygodnie temu? Trzy.
Że będę...
Nie możemy pozwolić na to, żeby ceny nawozów przekraczały 4000 za tonę. Jest to absolutnie górna granica. No to jak ja patrzę na ceny nawozów, mocznik 5600 do 6000 za tonę. No, saletra, tak jak panu powiedziałem, najtańszą znaleźliśmy za 4750, 5200, pan mówi 7800. Chryste, panie, bo wie pan.
Ale ja mówię o tym, jak musiałyby być ceny ze względu na obecne ceny gazu. Natomiast w tej chwili szukamy tych rozwiązań i jest bardzo, myślę, dobra wiadomość, nawet z Komisji Europejskiej, która chce ustanowić maksymalne ceny energetyczne.
Kiedy to mogłoby wejść w życie?
No, ja myślę, że to bardzo szybko. Jest projekt rozporządzenia. 30 września spotyka się Rada Ministrów.
30 września to jutro?
To jutro. Jeśli będzie akceptacja, no to właściwie już możemy zaczynać działać w tym momencie.
Już możemy zaczynać działać?
To znaczy, że zakłady,
już.
Zakłady nawozowe zaczną produkować już według
nowych parametrów. Pan nie jest rolnikiem, ale mieszka pan na wsi.
Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego,
ludzie
że...
teraz muszą kupić nawozy, bo jak nie kupią nawozów teraz, to po pierwsze inflacja zeżre im pieniądze, jeśli jeszcze jakieś mają, a po drugie, no, rolnik potrzebuje nawozów, musi...
Pełna zgoda, część nawozów, oczywiście dużo mniejsza niż wiosenna, ale część nawozów jest potrzebna na jesieni. Tak. Takie stosowne zapasy są, oczywiście wszyscy trzymają, nawet pośrednicy trzymają te nawozy, licząc na to, że cena jakoś tam
wzrośnie.
Się ustabilizuje na poziomie niebotycznym.
Tak. Pośrednik chciałby...
Natomiast my chcemy, wprowadzając ten mechanizm, doprowadzić do ceny właśnie takiej, jak mówię.
Panie premierze, bo żeby była jasność, ja naprawdę rozumiem, że jest wojna i wiem, że te ceny nawozów są wysokie nie tylko w Polsce i ja nie obarczam pana winą za wojnę i za wzrost cen. Natomiast pytanie, jakie mam do pana jest takie, bierzecie pieniądze za to, że zarządzacie również tym kryzysem i chciałbym, żeby ludzie się mogli od pana dowiedzieć, jak konkretnie chcecie im pomóc, bo pan na przykład obiecywał dopłaty do nawozów.
Ale zostały zrealizowane.
Wie pan co, w połowie.
Nie w połowie. No z jakiej połowie? No wypłacono ponad 2 miliardy złotych.
Tak pan twierdzi.
Grubo ponad 2. Zostało może tam około 300-400 milionów.
Wie pan co, to są pańskie słowa i znów pozostaje nam pana tylko skonfrontować z rzeczywistością. Krajowa Rada Izb Rolniczych 14 września, to jest chwalić Boga niespełna dwa tygodnie temu, tak? Krajowa Rada Izb Rolniczych powiedziała, że wypłacono nieco ponad połowę środków przeznaczonych na pomoc rolnikom
do
zakupionych...
Chłopy,
jak nie niestety, dostaliście pieniędzy, nie, to znaczy, ale że się mylicie.
Nie, to nie chodzi o to, że tylko nie mylą się mówiąc o połowie. Mylą się mówiąc o połowie. Dlatego, że do wypłaty zostało naprawdę kilkaset milionów złotych i to nie jest żadna połowa.
Czyli więcej nie będzie. Po
nie
prostu.
Będzie. Nie będzie wypłacone. Panie redaktorze, no proszę nie ubierać w słowa nieprawdziwych informacji. Zostało. Zostało
ja mam te informacje od pana. Jeżeli pan podaje nieprawdziwe informacje, to ja bardzo przepraszam.
Ale... Krajowa Rada Izb Rolniczych powiedziała, że połowę, nie połowa, zostało do wypłaty niespełna 500 milionów złotych. I
oni twierdzą, że niespełna połowa została
do
wypłaty.
Ale to nie jest połowa, więc jeśli ktoś twierdzi, że te 500 milionów jest połową, no to się myli. To mówię wprost.
Czyli oni się mylą.
Nie, nazywając, że to, że wszystkie pieniądze...
Panie redaktorze, pan mówi, że się mylą, podają nieprawdziwe informacje.
Wszystkie pieniądze nie zostały wypłacone. Natomiast to, co nie zostało wypłacone, absolutnie nie jest połową tych pieniędzy. No, czy rozumiemy się?
Rozumiemy się, to jest pańska... Tylko wie pan,
a nie jest interpretacja, no bo jeśli z 3 miliardów jest 500 niewypłacone, to jest połowa.
Panie ministrze...
No ja akurat tutaj to nie dam się wmanewrować, że tak powiem. W tą połowę taką lub inną.
Tak,
chyba, że ktoś mówi, że są połowy większe i mniejsze.
Nie, myślę, że połowy są raczej równe.
No właśnie.
Niemniej jednak, to są pańskie słowa i pan wybaczy, ale nauczony doświadczeniem będę podchodził sceptycznie do źródeł, bo wy bardzo często, no i znów powiem to grzecznie, oszczędnie gospodarujecie prawdą.
No, panie redaktorze, no, nie mogę się zgodzić na to, że ktoś mówi, że połowa została wypłacona. Nie, wypłacone jest dużo więcej.
Pan Ryszard Bartosik tak niewiele. Twierdzi, rozumiem, że pan Ryszard Bartosik kłamie.
Ale pan Ryszard albo Bartosik nie jest z Izby Rolniczej.
Nie, pan Ryszard Bartosik nie jest z Izby Rolniczej. To jest wiceminister rolnictwa, który poinformował, że wypłaty rozpoczęły się w lipcu i do 30 sierpnia bieżącego roku zostało wypłacone około 2 miliardy.
No właśnie.
Mhm. I to oznacza, że wypłacono nieco ponad połowę środków przeznaczonych na pomoc rolnikom do zakupionych nawozów. Może byście tak jakoś się dogadali ze sobą sami.
To znaczy, zupełnie co innego jest kwota przeznaczona. Zupełnie jest, a inną
coś
rzeczą...
Coś nieprawdopodobnego. Pański zastępca mówi, że połowa. Pan mówi, że łże.
Ale
i to moja wina.
To nie jest tak, że przeznaczone wszystkie pieniądze pójdą na wypłaty, dlatego że tych wniosków było trochę mniej niż na 4 miliardy. To jest ta różnica. No ale to naprawdę szczegóły wchodzimy matematyczne.
Wie pan co, nie, to nie są matematyczne szczegóły.
Nie, no są. No. Dlatego, że 500 milionów ktoś nazywa połową, więc się z tym nie zgodzę.
Panie premierze, cały problem nie polega na tym, czy będzie połowa, czy 3/4. Problem polega na tym, że jeżeli rolnicy nie dostaną tych pieniędzy, to ceny żywności poszybują w kosmos. I to już wkrótce. Przecież pan to doskonale wie. I wtedy żadne tarcze nie pomogą. No bo jeżeli w tej chwili mówimy o tym, że coś podrożało 60%, to jeżeli cena nawozów wzrosła pięciokrotnie, a tak jest w przypadku na przykład, no nie wiem, saletry, no to znaczy, że ta żywność też będzie musiała być droższa. No może nie pięciokrotnie, będzie droższa czterokrotnie.
Panie redaktorze, naprawdę jest tak, że my w tej chwili dyskutujemy o czymś, co jest jeszcze dość dużą teorią i zamiarem. Dlatego, że tak jak mówiłem, no, czynimy starania i tu zależy to też od zgody Komisji Europejskiej, aby te ceny nawozów zmniejszyć. I one będą mniejsze niż te teoretyczne teraz 6-7 tysięcy.
Przypominam sobie spotkanie z panem tu w tym studiu, kiedy ja panu mówiłem, że saletra kosztuje już prawie 3 tysiące, a pan mówił, będzie tańsza. Jest prawie w tej chwili, jest po 5 tysięcy. I pan mówi, że pan czyni starania.
Ja nie mówiłem, że będzie tańsza kosztując 3 tysiące. Ja mówiłem wtedy, że wprowadzimy dopłaty dla rolników. I takie dopłaty wprowadziliśmy. Nikt takich dopłat nie wprowadzał. W żadnym kraju europejskim takich dopłat o takiej skali nie wprowadzono.
Dobrze. Panie premierze, to jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, bo przecież koszty to nie tylko nawozy, choćby prąd. Bardzo wielu hodowców, jak pan wie, martwi się, no bo to nam się może tak wydawać, ale nie wiem, hodowla kurczak drobiu jest bardzo prądochłonna, tak?
No niestety, cała hodowla jest prądochłonna, tak. Tu nie ma żadnej wątpliwości.
Jasne. I teraz tak. Przy tych cenach prądu, które szaleją, lecą w kosmos, zakłady energetyczne potrafią prognozy wysyłać dziesięciokrotnie wyższe niż...
Akurat to dziesięciokrotnie nie słyszałem, ale i tak sześciokrotnie to już słyszałem.
Urząd
tak.
Miasta w Piotrkowie dostał dziesięciokrotnie, ale dobra, ma pan rację.
No tak,
dobra,
ale to nie będzie dziesięciokrotnie. To nie ma co porównywać. Czy każda ilość wielokrotności jest oczywiście absolutnie
szokiem. To jest jakiś kosmos dla ludzi. I teraz ta ustawa, którą... No bo znaczy może inaczej. Bo ja też jestem skonfundowany, tak samo jak bardzo wielu z państwa zapewne. Są w tej chwili w Sejmie dwie ustawy energetyczne. Jedna ustawa Suskiego, jak ja ją nazywam, czyli która dopuszcza sprzedaż prądu poza giełdą. Co to oznacza? To oznacza, że ten prąd byłby dużo tańszy. I wtedy, jak twierdzi Marek Suski, to jest w końcu ustawa rządowa przecież, wtedy nie trzeba byłoby tych wszystkich mrożących ustaw przyjmować, bo właśnie druga ustawa, to jest ustawa, jak ją nazwano, mrożąca, ustawa wicepremiera Sasina, która wprowadza maksymalne ceny prądu i tam...
Dla gospodarstw domowych.
Tak. No i teraz tak, po pierwsze, ile będzie ustaw prądowych, która przejdzie?
Ja myślę, że może równie dobrze funkcjonować jedna i druga, bo to zupełnie są dwie niezależne rzeczy. Ustawa, która mrozi ceny, to jest mrożenie cen dla gospodarstw domowych i jednostek administracji publicznej. Tak, no tak, niestety. Dlatego, że w momencie, gdybyśmy zamrozili w ogóle wszystkie ceny prądu, to byłaby niedozwolona pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.
Rolnicy mogliby dostać do 3000 kWh.
Natomiast w momencie, kiedy... Natomiast ustawa, tak jak pan to wspomniał, ustawa o sprzedaży pozagiełdowej jest...
Czyli ustawa Suskiego.
Jest ustawą, która by regulowała rynek, ale znaczy nie regulowała rynek, tylko dawała odejście od ceny giełdowej, ale to wymaga albo akceptacji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, albo zmiany przepisów, ale takie...
Czy pan mówi, że takich... mogą być dwie ustawy?
Tak, bo oczywiście nie przeszkadza nic, żeby ceny sprzedawać poza giełdą, a z drugiej strony...
Żeby prąd sprzedawać poza giełdą.
Nie, żeby prąd sprzedawać poza giełdą. Jak powiedziałem ustawę?
Nie, pan powiedział cenę, ale rozumiem,
prąd sprzedawać poza giełdą, tak, to jest jedna rzecz. I też nie przeszkadza, żeby dla gospodarstw domowych zamrozić te ceny.
Dobra,
jedno drugie nie jest sprzecznością.
Panie premierze, dobrze. Ta ustawa, gdyby przeszła ustawa Suskiego i spełniły się te nadzieje, że to oznacza znaczący spadek cen prądu na o połowę, a niektórzy mówią, że może nawet o 2/3, no ale dobra, niech będzie, że o połowę, to wtedy ta druga ustawa byłaby niepotrzebna. Niemniej jednak, gdyby ustawa Suskiego nie przeszła...
Z punktu widzenia gospodarstwa domowego zawsze jest potrzebna, bo nawet wzrost o 50 czy 40% jest wzrostem, a dobra, mrożenie ceny...
Panie premierze, dobrze, jak ja patrzę na to, to jeśli wejdzie ustawa mrożąca, jak ją nazywamy, to jest ustawa mrożąca raczej krew w żyłach, no bo z mojej perspektywy 2000 kWh, dobra, okej, to jest moja sprawa, ale rolnik, dla którego ma to być 3000 kWh, nie ma szansy z tego utrzymać żadnej hodowli. Wie pan o tym?
No, zależy, jaki rolnik. Jak bardzo duży, tak. Natomiast no, ten mały, jest to dla niego też już to będzie znacząca ulga, tak powiem.
Znacząca ulga,
tak.
Znaczy, jak mały musiałby być to rolnik, żeby to była znacząca ulga, znaczy musiałby nic nie hodować.
No, niekoniecznie. Mniejsze ilości. Natomiast ważne jest takie...
Hodowla to nie polega na tym, że się ma 3 krowy.
Nie, no. Ale ja wyjaśnię, dlaczego nie można dużo więcej. Dlatego, że wtedy by to była pomoc w rolnictwie. I znowu wchodzimy w niedozwoloną pomoc publiczną. Inaczej się traktuje w przepisach europejskich gospodarstwo domowe. Tu nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o pomoc, dlatego też można sobie pozwolić na mrożenie ceny, na dopłaty i tak dalej. Natomiast zupełnie inaczej traktuje się przemysł, w tym niestety rolnictwo również podlega zakazom pomocy publicznej.
Panie premierze, czy wejdzie w życie ustawa Jacka Sasina o podatku ponadmiarowych zysków?
Od normatywnych zysków. Tak. No to jest w tym pakiecie europejskim tak naprawdę. Jeśli pakiet europejski zostanie przyjęty, wierzę, że tak, to oczywiście natychmiast jest wszystko zgodnie z prawem europejskim i ustawy o ponadnormatywnych zysków, o cenie prądu sprzedawanej poza giełdą można wtedy wszystko mówić.
Z tym, że no właśnie znów Marek Soski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef gabinetu premiera, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, mówi, ta ustawa jest bezsensowna, jest niepotrzebna.
Która?
Ta ustawa o ponadnormatywnych zyskach.
No to znaczy w momencie, kiedy byłaby sprzedaż...
Mówi, że to zaczynanie polskiej energetyki.
Kiedy byłaby sprzedaż pozagiełdowa, ona przestaje być potrzebna. Tak. Ale musimy być przygotowani na wiele wariantów. Czy Komisja Europejska podejmie taką decyzję o maksymalnych cenach energii, bo w tym rozporządzeniu jest taka przymiarka.
Nie jest to tak przypadkiem, panie premierze, przepraszam, że wchodzę w słowo, że to wszystko jest elementem wojny w rządzie. To znaczy Sasin przygotowuje ustawę mrożącą, premier z Kaczyńskim przygotuje
ustawę mrożąca nie ma nic wspólnego z innymi, dlatego, że to jest pomoc dla gospodarstw domowych. To jest zupełnie co innego. Natomiast drugim problemem, który trzeba rozwiązywać, to zgodnie z prawem europejskim, niestety tutaj tak, w takich warunkach jesteśmy, to jest ta sprzedaż pozagiełdowa, podatek o ponadnormatywnych zysków. To są te mechanizmy, które można stosować.
Panie premierze, chodzi pan jeszcze czasami do sklepu tak normalnie u siebie w domu na wsi? I co pan mówią?
Że jest drogo. Mhm. No niestety
i pani tłumaczy, że wojna, tak?
To znaczy, panie redaktorze, tak powiem, na wsi ludzie wiedzą, że zdrożało wszystko, począwszy od prądu, od nawozów, od zboża. Też wiedzą, że zboże zdrożało, bo z tego nie dziwią się, że ich chleb jest droższy niż jeszcze rok temu i to znacząco, no bo widzą te skutki, konkretne skutki, tak? Zdrożał gaz, zdrożały nawozy, zdrożały zboża, zdrożał chleb. Mhm. Więc
oczywiście nie, spokojni.
Szczególnie ci, co mają emerytury, bo jeszcze emerytury im nie wzrosły o tyle, co powinny, to mogą liczyć dopiero na waloryzację, ale w przyszłym roku, no to oczywiście się niepokoją. Natomiast nie dziwią się, że ceny wzrosły, bo to są takie naturalne skutki.
1300 zł emerytura wzrosła.
Niestety, to są naturalne skutki.
Co ci ludzie mają kupić za 1300 zł?
Były dodatki też osłonowe, była emerytura 13, była emerytura 14.
Jasne.
Więc te wszystkie elementy łagodzące, podkreślam, łagodzące skutki inflacji, rząd realizuje.
Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa, był państwa moim gościem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, do widzenia.